W tym miejscu wnet pojawi się dżingiel. Na początku była krowa. Krowa jest tym przewodnikiem po świecie, czyli pierwszym pytaniem, z którym wyruszamy w świat i dociekamy, jaki ten świat jest, dokąd nas zaprowadzi krowa. Tego nie wiemy. Wiemy, że zaprowadziła nas w pierwszej kolejności do Kamila Kosińskiego, gospodarza, właściciela dużej hodowli krów, 65 krów mlecznych, ale w sumie stado ponad 150, z tego co pamiętam, sztuk bydła. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ale na początku przeczytam komentarz do redaktora Skowrońskiego. Pan chyba nie za bardzo wie, o co chce zapytać. Pyta pan o ser biały, ile kosztuje, otrzymuje odpowiedź o serze podpuszkowym. Coś nie tak. Innym razem pyta pan, ile można uzyskać z 10 litrów mleka, ale czego pan chce? Znowu nie wiadomo, czy chce pan różne produkty, czy może długotrwałe produkty. Dobrze, że temat mleka jest w eterze, ale pańskie pytania są mdłe, a niekiedy po prostu byle jakie. Po skryptu. I dowiedział się pan, ile kosztuje 900 gram sera białego, bo nie od pan D. Półtorak. Nie dowiedziałem się niestety, ile kosztuje 900 gram sera białego i być może nie dowiem się nawet w czasie tej rozmowy z Kamilem Kosińskim, bo my porozmawiamy właśnie. Czy rozmawiamy o tym, jak wygląda życie w oborze, która jest tak w sposób doskonały sterowana przez system robotów i system komputerów, czy o spółdzielniach mleczarskich? Wybór należy do pana.
To jest szeroki. Możemy porozmawiać troszeczkę jakby o samej oborze, żeby przedstawić też radiosłuchaczom taki codzienny dzień, jak to wygląda i na czym to polega, bo jest to jednak jeszcze nadal jakaś pewna nowinka. Oczywiście w środowisku rolniczym, pośród rolników i hodowców bydła, szczególnie mlecznego, jest to znany temat. Zaś dla osób z zewnątrz może być to zaskakujące, więc jak najbardziej. A odnosząc jeszcze się do tego komentarza, który pan przedstawił, nawet nie będę potrafił podać panu tych cen dokładnie. To zakupy jakby dla spożywcze na biału dla swojej rodziny robimy normalnie w sklepie. Nie przerabiamy swojego własnego mleka. Na to potrzeba było mnóstwo czasu poświęcić, który jest potrzebny na inne prace. Także tutaj też korzystamy ze sklepu i z produktów gotowych. Oczywiście staramy się wybierać produkty z zakładu, do którego dostarczamy mleko, czyli OSM Piątnica. I w ten sposób jakby liczymy na to, że cząsteczka naszego mleka gdzieś tam w tych produktach zawsze się znajdzie. Tak, proszę.
To w takim razie wchodzimy teraz do obory. Po pierwsze, jak duża jest ta obora? Ile krów jest w tej oborze i jak wygląda ta robotyzacja?
Obora jest modernizowana, ponieważ wcześniej oczywiście cały czas krowy. Nazywa się to system wolnostanowiskowy, czyli są porobione legowiska, na których krowy mogą leżeć sobie i zachowane oczywiście wszystkie wymiary, tak żeby był dobrostan utrzymany tych zwierząt. I one mogą się przemieszczać wewnątrz budynku w dowolne miejsca, gdzie chcą, do jedzenia, do paszy, do wody, czy też sobie idąc odpoczywać. Ciekawostką jest to, że krowy mają wręcz jakieś przywiązanie behawioralne do ulubionego miejsca. Czyli jeżeli wybiorą sobie jedno miejsce, że to jest ich ulubione, to do niego starają się wracać, jeżeli nie ma innej, która zablokuje im tam wejście jakby, to wracają w te same miejsce. Także tutaj u nas wcześniej była również hala udojowa, czyli polega to na tym, że jest wydzielone miejsce, w które krowy dwa bądź trzy razy dziennie, zależy od gospodarstwa, umożliwiamy im wejście, podpędzamy je, czy też pokazujemy, że mają podchodzić. One się potem też nauczą, że dwa razy dziennie w równych odstępach w miarę i porach dnia odbywa się udój. One na dźwięk uruchomionej dojarki zaczynają podchodzić same. Więc tak jak
Ale
wspominałem,
podchodzić
naszym.
same, ustawiają się w kolejce, czy...
Wręcz tak. Wręcz tak i są oczywiście sztuki, które są trochę rozleniwione i trzeba po nie podejść, zagnać z tego stanowiska, żeby się podniosły i przyszły do dojenia, bo to głównie na tym polega, i przyszły do właśnie do doju, ale one są przyzwyczajone, tak jak mówię, już do sam dźwięk, samo zapalone światło na hali udojowej powoduje, że krowy jakby czują, że to ten moment, kiedy będzie odbywał się udój i chętnie do niej wędrują,
I
do
czy
tego.
cały ten proces jest automatyczny? Czy tam uczestniczy w tym wszystkim człowiek?
Przy halach udojowych uczestniczy człowiek, ponieważ jest to maszyna, może jeszcze taka mała jakby dygresja odnośnie samych systemów udojowych. Oczywiście dawniej dojono krowy ręcznie, do jakiegoś wiaderka, potem to mleko było filtrowane, przelewane i tu przerabiane tam właśnie, albo odbierana była śmietana, albo jakiś ser, albo sprzedawane do mleczarni. Później wprowadzono dojarki bańkowe, czyli polegało to na tym, że dojarz podchodził do krowy, przynosił bańkę z aparatem udojowym, który zakładało się na strzyki i dojone było do bańki. Tak samo to mleko przelewane, filtrowane i potem schładzane w schładzalnikach. Kolejny jakby system unowocześniający to rurociąg, gdzie doi się mleko poprzez taki sam aparat udojowy do rurociągu. Ono jest bezpośrednio, bez dostępu powietrza z obory, dostarczane do schładzalnika, chłodzone i potem odbierane przez zakład mleczarski. Hala udojowa to jest coś podobnego, tylko ograniczona przestrzeń. Wygodniej jest dla osoby obsługującej. Stoi w takim obniżeniu, w kanale udojowym. Wtedy krowy stoją wyżej i jest wygodniej po prostu do pracy. A robot udojowy rzeczywiście polega na tym, że krowy same wchodzą do tego urządzenia, są przygotowywane, myte, masowane, zdajane pierwsze mleko jest jako takie powiedzmy brudne i odseparowywane i kolejno następuje udój już bez nadzoru człowieka.
Ale powiedział pan myte,
Nadzoruje.
myte, w tym procesie mycia uczestniczą roboty czy ludzie?
Nie. To w robocie udojowym to wszystko jest automatycznie wykonywane. Tutaj już nie ma jakby potrzeby. Człowiek jest tylko do nadzoru jakby samych danych, które są wyciągane, czyli ilości mleka, sprawdzania, czy wszystkie krowy w ciągu doby przyszły się wydoić, czy któreś nie dolega, czy któraś nie jest chora. To tylko nadzór.
Czyli to jest co? Praca z komputerem.
Tak. Praca z komputerem i to 2 razy dziennie. Oprócz tego oczywiście przy robotach udojowych istnieją aplikacje na telefonach, które otrzymują komunikaty, alarmy, ponieważ zdarzają się też jakieś awarie, nieprzewidziane jakieś rzeczy i nie wiem, no nawet zanik prądu, jeżeli nastąpi w nocy, a nie będę o tym wiedział, muszę iść sprawdzić, co się stało, czy też uruchomić agregat prądotwórczy, czy włączyć robota po takim zaniku prądu.
Powiedział pan podczas naszej poprzedniej rozmowy, że system GEA, bo to jest system niemiecki, kosztował 700 tysięcy złotych. Pracę ilu ludzi zastępuje?
Wcześniej na hali udojowej podobną liczbę krów doiły 2 osoby, ponieważ jedna osoba wyłącznie samym dojem się zajmowała, druga jakby dodatkowo pomagała, typu właśnie trzeba krowy było przegnać z jednego miejsca w drugie, też sprzątnąć na oborze, więc takie prace około, ale jeżeli była potrzeba, to oczywiście również przy dojeniu. Jedna osoba była w stanie wydoić takie stado sama. Dłużej troszeczkę to trwało i jakby w dłuższej perspektywie czasu jest to uciążliwe i męczące.
Czyli wprowadzenie tego systemu panu zwróci się po jakim czasie?
Jeżeli nie będą rosły wszystkie koszty dalej, tak jak nieprzewidywalnie jak obecnie, to zakładane jest co kilka lat, że powinno się zwrócić. To jest proste policzenie, chociażby zastąpienie jednego pracownika tak, tymi kosztami, gdzie pracownik też jakby urlop potrzebuje, żeby odpocząć. Nie pracuje też 7 dni w tygodniu, więc no tutaj niektórych kosztów nie da się tak jeden do jednego przełożyć.
Czy ten system, który pan posiada, jest najnowocześniejszy na świecie?
Nowinki, tak jak generalnie we wszystkim w naszym świecie, pojawiają się cały czas i firmy próbują udoskonalać. Założenie jest takie samo, potem już tylko drobne elementy są zmieniane. Zresztą nawet nasz system działa już ponad rok czasu i jakieś drobne zmiany, aktualizacje oprogramowania są jakby cyklicznie, gdy się pojawiają, są sprawdzone, są wgrywane i przyspiesza to wtedy UDUJ, pozwala na jeszcze większe wykorzystanie ekonomiczne tego robota.
Czy krowy czasami wychodzą na spacer, czy znają świat, który jest na zewnątrz?
To znaczy obecnie jeszcze nie. Gdzieś przymierzamy się do tego, żeby umożliwić taką możliwość, żeby korzystały z wybiegu, a młodsze zwierzęta tylko mają zapewnione wybiegi. To po prostu względy organizacyjne i jakby same budynki są tak jakby przygotowane, że nie było dawniej zapewnione to i trudno jest to dostosować. Z ciekawostek, które mogę powiedzieć, jeszcze gospodarstwo, gdy przez mojego tatę było prowadzone, krowy w pierwszej oborze stały na uwięzi i były wypuszczane oczywiście na cały dzień na pastwisko. Krowy z zakupu, które były już na takich oborach wolnostanowiskowych i nie korzystały nigdy z wyjścia na zewnątrz, nie wiedziały, co to jest trawa, nie rozumiały jakby tego, że trzeba wyjść i gdzieś tam sobie skubać, korzystać z tego świeżego powietrza i świeżej trawy. I one wolały wracać do obory i stały pod oborą, żeby je wpuścić do środka. Także niektóre mają jakieś inne swoje własne zdanie. Przy robotach, jeżeli się zapewnia dostęp do wybiegu, to też jest to w taki sposób, że one mogą sobie w każdej chwili wyjść i wrócić do dojenia, czyli nie może być ograniczenia, że jakiegoś godzinowego, bo wtedy jakby traci sens ten system udojowy. Bo tutaj krowa doi się wtedy, kiedy chce, kiedy potrzebuje. Oczywiście jest hierarchia i one przepychają się wręcz, żeby wejść do robota udojowego i te stojące wyżej, sprytniejsze.
Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję zobaczyć to wszystko, bo wybieramy się do gminy Sokoły, ale to będzie 20 lutego. Kamil Kosiński, bardzo serdecznie panu dziękuję za drugą
dziękuję
rozmowę.
Bardzo.
Myślę, że następne rozmowy nastąpią, bo jest rynek mleka, są spółdzielnie, są Chiny, jest globalny świat handlu mlekiem, ale na zegarze godzina 7:50, czas połączyć się, wyjść z obory i połączyć się z Paryżem.